Witam Państwa, Lech Pilarski. Mamy nowy rok. Jakie wydarzenia będą w 2021 roku oczywiście najważniejsze? Czy będą przyspieszone wybory, nowe koalicje? Zajmiemy się również szczepionkami. Czy powinna powstać lista VIP-ów politycznych ze świata kultury, nauki, sportu, czyli osób, które powinny być zaszczepione w pierwszej kolejności, czy też powinien być pełny egalitaryzm? Co ze szkołami i czy powinniśmy już znosić obostrzenia, a może poczekać, aby większa grupa ludzi została zaszczepiona? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj do udziału w programie zaprosiłem posłów Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Piątkowskiego. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nowej Lewicy Pawła Krutula.
Dzień dobry, witam Państwa.
Oraz Konfederacji Roberta Winnickiego.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam Panów. Jeszcze wysyłałem zaproszenie do Roberta Tyszkiewicza, ale nie odpowiedział, także nie wiem, czy jest na łączu. Jeśli jest, to prosiłbym o odezwanie się. Nie ma. To w związku z tym zostajemy we trójkę. Panie pośle, to pytanie do Dariusza Piątkowskiego. Jakie najważniejsze wydarzenia w 2021 roku w pana ocenie?
Znaczy, będą w 2021, czy te, które były w 2020?
Nie, w 2021 będą. To, co było w 2020, to już może pomińmy milczeniem, bo i tak pandemia zwyciężyłaby we wszelkich rankingach.
No myślę, że w 2021 roku także będzie jeszcze zwyciężała, przynajmniej przez pierwsze kilka miesięcy, nie tylko w Polsce i na całym świecie, bo przecież dopiero pierwsze szczepionki się pojawiły, a do momentu zwalczenia epidemii jest jeszcze wiele działań przed nami. Także na pewno temat pandemii będzie się pojawiał jeszcze wielokrotnie w różnych odsłonach. Elementem kolejnym, który pewnie się będzie pojawił, będą nasze relacje z Unią Europejską i kolejna perspektywa budżetowa. No i możemy się spodziewać kolejnych działań obozu Zjednoczonej Prawicy i kontynuacji reform wymiaru sprawiedliwości i powrotu do epidemii, także między innymi w szkolnictwie. To także jest proces, który nie jest łatwy, o tym mogliśmy się przekonać wiosną tego roku.
No i pewnie odbudowa gospodarki.
To jest bardzo ważne. My cały czas spróbujemy to robić. Kolejne tarcze skierowane do poszczególnych branż, do samorządów, tarcze finansowe. Część z tych przepisów wymaga notyfikacji w Unii Europejskiej, stąd czasami od momentu uchwalenia przepisu do jego wejścia w życie mija wiele tygodni. Ale na szczęście udaje się to robić dosyć sprawnie. Polska w porównaniu z innymi państwami robi to skutecznie, stąd u nas chociażby poziom bezrobocia tylko nieznacznie się podniósł w porównaniu z okresem przedepidemicznym. Mamy jedno z najniższych okresów bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że się to utrzyma i gdy już szczepionka zacznie działać, będziemy w stanie szybko wrócić do tego normalnego działania gospodarki i do dalszego rozwoju gospodarczego. Prognozy zresztą nie tylko przygotowane przez ministra finansów, ale także przez instytucje międzynarodowe są w stosunku do Polski dosyć optymistyczne.
Paweł Krutul, w pana opinii najważniejsze wydarzenia tego nowego roku?
Jeżeli chodzi o 20, cały czas mówimy o 20.
Nie, tak? 21. Co wydarzy się w 21?
W 21. Liczymy na to, tak jak już mój przedmówca też tutaj powiedział, przede wszystkim o wygraną z pandemią koronawirusem w Polsce, na świecie, w naszym województwie, naszej małej ojczyźnie, w województwie podlaskim. To jest najważniejsze, najistotniejsze, bo to wszystko hamuje przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości, jeżeli chodzi o nauczanie dzieci, młodzieży, studentów. To też nie przebiega na takim poziomie, jak przebiegać powinno w ubiegłych latach. To też nad tym ubolewamy. No ale koronawirus pokrzyżował wszystkim plany i obostrzenia, które zostały wprowadzone, no, w mniejszym lub większym stopniu wpływają na to, żeby ta grupa dzieci nie zachorowała. Najistotniejsze dla nas, dla Lewicy, jest połączenie się z SLD. Mam nadzieję, że teraz kongres będzie w połowie roku i to jest dla nas bardzo ważne, jeżeli chodzi o partię polityczną. Patrzymy, co próbuje wdrażać rząd Prawa i Sprawiedliwości, patrzymy na ręce, tak jak całe społeczeństwo patrzy, co pokazało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w październiku i kiedy miliony Polek i Polaków wyszły na ulicę. Zryw ten pokazał, że nasi rodacy patrzą władzy na ręce i to nas cieszy, także z przestrogą przestrzegamy tutaj, składając to na pana ministra Piątkowskiego, żeby jednak były przeprowadzane konsultacje społeczne z różnymi środowiskami społecznymi, nie tylko tym, którzy sprzyjają obozowi władzy, ale z innymi środowiskami i żeby kolejne ustawy prawa, które mają działać w naszym kraju, były w ten sposób uchwalane.
I Robert Winnicki, w pana opinii najważniejsze wydarzenia rozpoczętego nowego roku.
Szanowni Państwo, przede wszystkim powrót do normalności. Powrót do normalności w gospodarce, w systemie ochrony zdrowia, w edukacji. Dzieci muszą wrócić do szkół, pacjenci muszą wrócić do przychodni i szpitali. Gospodarka musi wrócić do funkcjonowania możliwie normalnego, to znaczy otwarcie z powrotem wszystkich tych dziedzin i branż, które zostały zamknięte, dlatego że ten kryzys gospodarczy jest, wbrew temu, co mówił minister Piątkowski, on jest odroczony. Jest odroczony ogromnym dodrukiem pieniądza przez Narodowy Bank Polski. Jest odroczony ogromnym długiem, którego już nie możemy powiększać jako państwo znacząco, ponieważ inflacja, której doświadczamy, której każdy z nas doświadcza, idąc do sklepu, zaczyna wymykać się spod kontroli już tak naprawdę rządzących. A ta inflacja jest spowodowana między innymi tym, że Bank Narodowy drukuje mnóstwo pieniędzy po to, żeby pokryć zamrożenie gospodarki. Nie może być tak, że zamykane są poszczególne branże, czy na przykład branża turystyczna teraz w sezonie zimowym, w sytuacji, w której w wielu państwach tak naprawdę jest to pootwierane i w której na świeżym powietrzu naprawdę ciężko się zarazić tym koronawirusem.
Rozumiem, że... Ale jeśli pan pozwoli, to tutaj lekko dopytam, bo przecież ta branża związana ze sportami zimowymi wiedziała, że koniec roku nie będzie łatwy. Czy nie można było odpowiednio się przygotować? Czy nie można było przemyśleć sposobu izolacji narciarzy, na przykład czekających na miejsce na wyciągu, w taki sposób, żeby nie było tak dużych zbitek grup ludzi? Bo przecież wszystko da się jakoś zorganizować. Nie wierzę, że się nie da.
Panie redaktorze, tylko problem nie polega na tym, że stoki, jak pamiętamy, były długo otwarte, tylko że cała baza gastronomiczna i hotelarska została zamknięta, więc rząd...
Ale wiadomo było, że to będzie otwarte, wiadomo było, że narciarze mogliby przyjechać, tylko pytanie, sam pan pewnie widział w telewizji, ja to odczułem na własnej skórze, kiedy trzeba do pół godziny czekać na miejsce na wyciągu. I jeden człowiek na drugiego się wciska.
Panie redaktorze, i nad takimi rzeczami rząd powinien pracować, a nie zamykać poszczególne branże. Więc powtarzam, dzieci do szkół...
Ale rządowi jest łatwo zakazać, a to przecież ci, którzy żyją z tego, oni się powinni zorganizować. Nie uważa pan?
Uważam, tylko panie redaktorze, to jakby niezależnie od tego, co oni by zrobili, poszczególne branże stawały na uszach, a i tak pozostały pozamykane. To polityka rządu jest tutaj zupełnie nie a propos tego, co się dzieje w poszczególnych branżach, które są pozamykane. Natomiast zwracam uwagę też na inne aspekty tego, co w 2021 będzie istotne. Oprócz powrotu do normalności, oprócz tego, żeby ludzie nie umierali nie tylko z powodu koronawirusa, ale też z powodu tego, że system ochrony zdrowia został zamrożony i że są teleporady zamiast oglądania pacjenta. Zwróciłbym uwagę też na ten kontekst międzynarodowy, na to, że Unia Europejska, że Niemcy wykorzystują sytuację kryzysu gospodarczego, żeby domknąć projekt unijny jako projekt federalnego superpaństwa. No i tutaj pan premier Morawiecki niestety skapitulował już w wakacje i teraz ta kapitulacja została przyklepana w ostatnim czasie. No i trzeci kontekst, taki już super międzynarodowy, to kwestia rywalizacji amerykańsko-chińskiej i pozycja Europy w tym wszystkim i Polski w tym wszystkim. No i mój apel do rządzących, żebyśmy się nie dawali ustawiać jako taki pierwszy żołnierz Stanów Zjednoczonych, ponieważ z Chinami też warto mieć relacje i warto handlować. To nie znaczy, żeby się obrażać na Amerykanów. Chodzi o to, żeby mieć swoje własne zdanie, swój własny rozum w tym wszystkim. W kontekście naszej zagranicy bliskiej, zwłaszcza w okręgu podlaskim, szczególnie istotnej, możemy się spodziewać dwóch rzeczy, jeśli chodzi o Białoruś. Możemy się spodziewać, że na pewnym etapie, nie wiem czy w tym roku, na pewnym etapie Rosjanie zdecydują się wymienić Łukaszenkę. To jest możliwe. Ale druga rzecz, na Białorusi będzie prawdopodobnie postępował kryzys gospodarczy. Na Białorusi będzie postępowała no, taki brak, być może stabilizacja większa niż w poprzednich miesiącach, ale jednak dosyć beznadziejna, takie lata 80. w Polsce. I my musimy być przygotowani na to, że ruszy fala imigracji do Polski też większa z Białorusi, takiej życiowej, zarobkowej. To też wyzwanie, które będzie przed nami stało.
Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego w sprawie Białorusi. Czy podziela pan pogląd pana Roberta Winnickiego?
Zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie ten rok, czy za kilka lat. Natomiast tam prawdopodobnie sytuacja polityczna jeszcze się nie ustabilizowała. Kilka miesięcy...
Czy w związku z tym, że należy się spodziewać no, kryzysu, pewnej stagnacji gospodarczej, czy powinniśmy się przygotowywać na większą emigrację z Białorusi?
Nie wiem, czas pokaże. Proszę pamiętać, że granice muszą być otwarte także z tamtej strony, aby taka masowa emigracja ewentualnie miała miejsce. Przypomnę, że z Ukrainy czy Białorusi my i tak importujemy dosyć poważną część naszej siły roboczej i ta emigracja zarobkowa już i tak funkcjonuje. Podlasy przedsiębiorcy mają problemy z pracownikami w niektórych branżach i od dawna już korzystają z usług tamtych pracowników. Natomiast jeszcze a propos zamykania branż, bo to był taki głos, który wskazywał na to, że rząd bez żadnego powodu, bez żadnego celu wprowadza pewne ograniczenia. No ale trzeba przyjrzeć się, w jakiej jesteśmy sytuacji. Przypomnę, że jednak epidemia jest. Każdy z uczestników audycji o tym przypomniał. I na razie najskuteczniejszą metodą, dopóki nie mamy masowych zaszczepień, jest jednak ograniczenie kontaktów społecznych. Nie tylko Polska tak reaguje, ale reagują także inne państwa europejskie. A obostrzenia w wielu państwach w Europie są znacznie dalej idące niż te, które wprowadził polski rząd. Pan poseł Winnicki wspominał o tym, że w innych państwach na przykład stoki są podobno pootwierane, ale przecież mamy informacje o tym, że nawet takie państwa jak Słowacja, które jeszcze niedawno zapraszały Polaków, teraz zamykają stoki i wprowadzają ograniczenia znacznie dalej idące. Włosi, którzy znacznie więcej pieniędzy pozyskują z tego rodzaju działalności, także zamknęli przecież stoki i tam to jest dopiero prawdziwe. Katastrofa, bo przecież tam udział zarobków z turystyki jest na znacznie wyższym poziomie niż w Polsce. Ale polski rząd, zdając sobie sprawę, że te ograniczenia w ruchu turystycznym na pewno odbiją się na kondycji firm zajmujących się czy prowadzeniem bazy noclegowej, czy różnego rodzaju usług turystycznych, dlatego wprowadził tarcze, które mają udzielić pomocy, czy to w płaceniu ZUS-u, czy pomoc finansowa, by utrzymać miejsca pracy. Także to nie jest tak, że wraz z wprowadzeniem pewnych obostrzeń, które utrudniają działalności gospodarczej, jednocześnie nie wspieramy tych firm, aby mogły wrócić do normalnej działalności po skończeniu pandemii. Tak zachowuje się większość państw w Europie.
Ale panie ministrze, że jeszcze tutaj wracając do Białorusi, bo tutaj bezpośrednio z nimi graniczymy, dzieli nas kilkadziesiąt kilometrów do granicy z Białegostoku choćby, ale czy polski rząd ma plan na w razie migracji zarobkowej, która na pewno nastąpi i podlascy przedsiębiorcy bez wsparcia pracowników czy z Białorusi czy z Ukrainy sobie nie poradzą, ale czy jest na to plan, jak będą, miejmy nadzieję, że będą do nas, do przedsiębiorców podlaskich wracać, czy rząd polski przewiduje plan, jeżeli chodzi o COVID, no bo tam, jeżeli chodzi o leczenie, to nie wygląda to najlepiej na Białorusi i czy my będziemy wprowadzali jakieś dodatkowe kontrole, które ustrzegą naszych tutaj mieszkańców przed zarażeniem się za wschodniej granicy. Po prostu ten etap nastąpi, tylko czy rząd Prawa i Sprawiedliwości jest na to przygotowany, czy będzie gasił pożar już w trakcie, jak to zaistnieje, bo to jest na pewno zagrożenie, które nas czeka.
Czy będzie dodatkowe szczepienie na przykład tych ludzi, którzy przyjadą tutaj do pracy?
Ale po pierwsze, podobne obawy były latem i jesienią tego roku. Przypomnę, gdy pojawia się fala pracowników tymczasowych w okresie letnim, to też były tego typu obawy, czy na przykład poradzimy sobie z testowaniem, kwarantanną osób przyjeżdżających. I nie przypominam sobie, aby była jakaś sytuacja naprawdę trudna, w której by nie wyizolowano tych pracowników przyjeżdżających ze wschodu i aby było jakieś większe zagrożenie dla otaczającej ludności. Korzystając z tych doświadczeń, na pewno będziemy podobnie się zachowywali, gdyby doszło do takiej fali emigracji, a przecież na razie nie wiemy. To są na razie państwa przypuszczenia, które nie wiadomo, czy się spełnią. Trzeba również pamiętać o tym, że trzeba po pierwsze przekroczyć granice, a na razie nie przewidujemy masowego otwierania granic dla krajów spoza Unii Europejskiej, tym bardziej, że wiążą nas tutaj unijne regulacje, które stanowią, że granica zewnętrzna Unii Europejskiej nie jest granicą otwartą dla osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej. Nas obowiązują zasady szengenowskie, ale wobec obywateli Unii Europejskiej wszyscy pozostali muszą mieć wizę wjazdową.
No ale panie ministrze, chyba pan się zgodzi, że my bez pracowników z Białorusi czy Ukrainy nie jesteśmy w stanie gospodarki naszej województwa podlaskiego rozkręcać.
Nie ma izolować polskiego i podlaskiego rynku pracy od pracowników sezonowych, bo o nich głównie mówimy, z Białorusi czy z Ukrainy. Oni przecież w okresie epidemii wiosną, latem i jesienią w Polsce pracowali i podobnie będzie także w kolejnych latach.
Na razie Białoruś musi się mocno otworzyć, bo są jednak ograniczenia w ruchu granicznym.
Oczywiście, że trzeba.
Tak, tak.
Problem polega na tym, że nie tylko z Ukrainy czy z Białorusi jest bardzo dużo pracowników, ale wbrew temu, co państwo jeszcze w 2015 mówili, mamy ogromne wzrosty, jeśli chodzi o imigrację pozaeuropejską do Polski z Azji Środkowej, z Azji Południowo-Wschodniej. No, w ubiegłym roku była mniejsza ta imigracja, bo oczywiście pozamykane granice ze względu na koronawirusa, ale przez cztery poprzednie lata mieliśmy ogromne wzrosty przybyszów pozaeuropejskich, to tak gwoli uczciwości. Wy mówicie o pracownikach z Białorusi i Ukrainy, a Polska stała się najbardziej imigranckim krajem, najwięcej wpuszcza spoza Unii Europejskiej w Europie, nawet więcej niż Niemcy imigrantów, w tym imigrantów spoza Europy. Także miejmy tutaj też świadomość, że wy taką politykę prowadzicie sprowadzania tutaj ludzi spoza Europy.
No nie, panie pośle, muszę zaprotestować, bo to jest oczywista nieprawda. Polska była przeciwna przymusowej relokacji migrantów spoza i nadal jesteśmy przeciwni takiej migracji. Stosujemy te zasady prawne, które obowiązują w Unii Europejskiej i staramy się ograniczać tę migrację. Natomiast ci migranci, ci pracownicy z Ukrainy i Białorusi, którzy chcą u nas pracować i są zapotrzebowani ze strony przedsiębiorców, uzyskują pozwolenia na zgodę na pracę.
Dane Eurostatu nie kłamią. W 2018-2019 Polska była najbardziej imigranckim krajem w całej Unii Europejskiej. Spoza Unii Europejskiej wpuściliśmy więcej osób niż Niemcy. To było około 500 000 osób. Takie są fakty. W tym wzrosty w ostatnich latach o kilkadziesiąt procent, czy nawet 200% z takich państw jak Nepal, jak właśnie Półwysep Indyjski, jak Azja Centralna. To są fakty. Oczywiście to jest cały czas mniej niż, zdecydowanie mniej niż z Ukrainy, czy chociażby z Białorusi, ale i tak są to bardzo niepokojące, bardzo dynamicznie rosnące liczby ograniczone tylko przez koronawirusa, a nie przez waszą politykę.
To może tutaj postawmy kropkę. Przygotujemy się w najbliższym czasie do szerszego przyjrzenia się temu tematowi, po to, żeby zebrać odpowiednie argumenty, odpowiednie dane i móc się nimi na antenie posługiwać. Ja proponuję teraz zmienić temat, zająć się szczepionkami. Czy powinniśmy przygotować taką listę VIP-ów ze świata kultury, sportu, gospodarki, świata polityki, czyli osób, które powinny być zaszczepione w pierwszej kolejności, bo przyznam się szczerze, że bardzo zbulwersowała mnie informacja o arcymistrzu szachowym, który zmarł na COVID w wieku 30 paru lat. Byłem, muszę powiedzieć, mocno zszokowany, bo przecież ten młody człowiek no, miał przed sobą jeszcze bardzo długą karierę i kto wie, czy wybitną, bo tak był notowany w świecie szachistów. To co panowie w tej sprawie sądzą? Dariusz Piątkowski.
Na razie program szczepień wyraźnie mówi o tym, jakie kategorie osób powinny być szczepione w pierwszej kolejności. Logika podpowiada, że w pierwszej kolejności powinniśmy zaszczepić tych, którzy będą dbali o zdrowie pozostałych, czyli medycy, ci, którzy są w tak zwanej grupie zerowej. Plus do tego pracownicy DPS-ów, tak aby mogli opiekować się osobami starszymi, niedołężnymi. Potem w dalszej kolejności seniorzy, ci, którzy narażeni są najbardziej na zachorowanie i to oni będą pierwszą grupą, która zaraz po medykach będzie szczepiona już od połowy stycznia, a potem te zawody, które związane są z walką z epidemią, czyli różnego rodzaju służby mundurowe, ale także nauczyciele, aby dzieci, młodzież mogły wrócić do stacjonarnej nauki. To jest spełnienie i państwa postulatów, którzy dzisiaj mówili o tym w audycji, ale także i mojego odczucia, bo też chciałbym, żeby szkoły mogły jak najszybciej wrócić do nauki stacjonarnej, bo ona jest zdecydowanie bardziej efektywna. Natomiast do rozwagi pozostaje kwestia tego, czy nieliczne grupy osób ważne z jakiegoś punktu widzenia dla polskiej kultury, gospodarki, polityki, funkcjonowania państwa, czy powinny być szczepione poza kolejnością. No na pewno nie w taki sposób jak pani Janda i kilkanaście innych osób, które poza wszelkimi procedurami i korzystając z pewnych luk i znajomości to zrobiły. Wydaje mi się, że większość Polaków nie życzyłaby sobie takiej sytuacji, żeby pojedyncze osoby mogły szczepić się poza kolejnością tylko dlatego, że na przykład częściej występują w telewizji. To akurat nie jest najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania państwa, natomiast być może warto zastanowić się, czy nie jest jakaś grupa osób ważna z punktu widzenia państwa i która mimo młodego wieku, być może nawet dobrego stanu zdrowia, mogłaby się zaszczepić w podobnej kolejności jak na przykład seniorzy.
To pana pogląd. Teraz Paweł Krutul. Egalitaryzm czy elitaryzm? Czy okay, przygotowanie takiej listy otwartej, w której na przykład no, sami Polacy mogliby zgłosić takie najważniejsze osoby w państwie do pierwszego, szybszego zaszczepienia?
Panie ministrze, nawiązuję jeszcze, pełną odpowiedzialność za przebieg Narodowego Programu Szczepień ponosi rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to on odpowiada za sytuację, w której w takich procedur zabrakło, tutaj jeżeli mówimy o aktora. Doszło do działań sprzecznych z założeniami Narodowego Programu Szczepień. I to państwo odpowiadacie za ten program i jak on przebiega i kto się na tych listach znajduje.
Bardziej ale sam, pan wie, że sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
Panie redaktorze, bardziej interesuje nas kilkanaście tysięcy dawek, które się zmarnowało, niż 18 dawek, które zostały, dzięki którym zostali zaszczepieni ci artyści. NFZ powinno opracować jednoznaczne kryteria kolejności szczepień i je bezwzględnie egzekwować. To nie kandydaci do szczepienia powinni zająć się tym egzekwowaniem, tylko właśnie NFZ. Jak się wystawia ludzi na pokusy, to trudno się dziwić, że nie każdy znajduje w sobie takiego ascetę. Powinny powstać listy rezerwowe do grup zero, bo nie wszyscy medycy też chcą się szczepić i żeby nie dochodziło do tego, że są łapani na korytarzach w poszukiwaniu chętnych do zaszczepienia się. Ja uważam, że w pierwszej kolejności powinna się zaszczepić głowa państwa, premier, pani marszałek, służby mundurowe, wojsko, policja, straż graniczna, strażacy i tak dalej. Oraz powinna ruszyć ogólnopolska akcja promowania szczepień. I tu powinno się zaangażować sportowców, aktorów, naukowców, celebrytów, których społeczeństwo darzy zaufaniem i to powinno być już dawno wdrożone. Tym bardziej, że
takie zapowiedzi rządu są.
Jest telewizja, ale okej, są, ale to się nie dzieje i ludzi, którzy by chcieli się zaszczepić, lawinowo nie wzrasta, a powinniśmy zaszczepić około 60-70% populacji naszego kraju. Procent. Nie wydaje się to realne.
Robert Winnicki, ale jeszcze nie odpowiedział.
Trzeba pamiętać o tym, że szczepienia wchodzą dopiero w pierwszą fazę. Mamy ze sobą dopiero kilkadziesiąt tysięcy osób. Przez najbliższe miesiące zaszczepimy może kilka milionów ludzi, więc tak naprawdę ruszanie dzisiaj już z wielką ogólnopolską akcją promocyjną szczepień, kiedy te szczepionki nie będą na razie jeszcze dostępne dla większości Polaków, no może być pewnego rodzaju falstartem. Taka akcja...
Ale
panie pośle, proszę mi dać dokończyć, ja panu przedam się przerywać.
Proszę.
Taka akcja na pewno ruszy, jest przygotowana, ale powinna być z pewną głową robioną. Ta akcja kilkunastu osób na pewno nie pomoże szczepieniom, tylko raczej otwiera dyskusję na temat, nazwijmy to w cudzysłowie, tak zwanej zaradności albo cwaniactwa niektórych Polaków i myślę, że to akurat złą atmosferę do tego wprowadza. Jeśli chodzi o pojedyncze wypadki, no to trudno winić tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, który nie dopuszczał do tego typu procedury, aby ktoś z boku mógł się szczepić spoza tej grupy zerowej, a lista rezerwowa jest czymś oczywistym. Jeżeli w danym dniu powinno być zaszczepionych, nie wiem, 30 medyków, ale z różnych powodów 5 nie przychodzi, no to wiadomo, że są kolejni, którzy powinni korzystać ze szczepionek, które są dostępne w szpitalach, a nie jacyś znajomi rektora bądź dyrektora szpitala.
Reguły są opracowane, ale to ludzie wykonują, czy powinni respektować owe reguły.
Ale powinien NFZ stworzyć program, gdzie Polki i Polacy będą się zapisywały elektronicznie i będzie przewidywana data zaszczepienia danego obywatela.
Od 15 stycznia będzie to wszystko funkcjonowało.
Od 15 stycznia wszyscy Polacy będą mogli się już zacząć zapisywać na szczepienie.
Robert Winnicki. Pana komentarz.
Szanowni Państwo, nie dajmy się zwariować. No po pierwsze, ktoś chce się zaszczepić, to się zaszczepi, ktoś nie chce, to się nie zaszczepi. Jeśli chodzi o pana prezydenta, to on akurat nie jest, powiedziałbym, uznając, że chciałby, to nie jest w pierwszej potrzebie, dlatego że on jest ozdrowieńcem. Ja właśnie kończę też chorować na koronawirusa. Pan prezydent przechodził koronawirusa, to znaczy, że ma naturalnie wytworzone przeciwciała i te osoby wcale nie muszą w pierwszej kolejności gdzieś tam być szczepione, nawet jeśli chcą, tak?
Ale łagodnie z panem koronawirus się obszedł?
Choroba była ciężko grypowa przez pierwsze dwie doby. A potem było łagodnie, ale tak długotrwale. To znaczy wchodzę w trzeci tydzień takiego już wychodzenia z koronawirusa, ale było takie dwa tygodnie pokasływania.
Takiej przyduchy, tak?
No taki, to powiedzmy, że po pierwszym tygodniu już było wszystko w miarę okej, zdarzało się pokasływanie, ale więc choroba jest taka długo nieodpuszczająca, aczkolwiek w moim przypadku łagodnie przebiegająca, tak? Tak bym to określił.
I teraz będzie pan czekał na moment zapisania się na szczepionkę i będzie się pan szczepił.
Teraz to się zastanowię, zobaczę, jakie są głosy. Są głosy również w środowisku medycznym sceptyczne wobec szczepionek. Ja swoją decyzję na jakimś etapie na pewno podejmę. Natomiast, szanowni państwo, no mówię, żebyśmy się nie dali zwariować, dlatego że no nie jestem miłośnikiem tego rządu, ale no to nie jest tak, że jak do Uniwersytetu Medycznego, czy do szpitali, czy do przychodni trafiają szczepionki, no to co, rząd ma wysyłać policjantów, żeby pilnowali tych szczepionek, komu są wydawane, no bez przesady. No to jest odpowiedzialność już chociażby tego rektora WUM-u, który, prawda, znajomym towarzystwu sobie tam rozdysponował te szczepionki. I to są rzeczy absolutnie niedopuszczalne, skandaliczne. To jest taki PRL-izm, załatwiactwo sobie.
Sklepy za żółtymi firankami.
Po znajomości. I szczerze powiedziawszy, tym bardziej jakoś nie dziwi mnie, że tutaj pani Janda była w tej grupie, która ma poczucie wyższości, jak wielu tych celebrytów, nad zwykłymi Polakami, która powiedziała w zeszłym roku, że jak ktoś głosuje nie tak, jak ona sobie by życzyła, to jest troglodytą. No to jest takie środowisko celebryckie, które właśnie mówi, że na przykład pani Janda powiedziała, że ona nie ma potrzeby wymiany myśli z tym narodem, myśląc o Polakach. Więc to są takie towarzystwa, które siedzą głównie w Warszawie i w innych miastach, towarzystwa wzajemnej adoracji, które gardzą po prostu bardzo często zwykłymi Polakami, no i sobie takie rzeczy załatwiają. To jest niedopuszczalne, to jest haniebne i to należy zdecydowanie piętnować, chociaż po ostatni aspekt tej sprawy wyłuszczając, chociaż moim zdaniem rząd tak naprawdę powinien być wdzięczny do pewnego stopnia tym celebrytom.
Z jakiego powodu?
Dlatego, że jak zwykły Polak, statystyczny Polak widzi, że tam jakieś towarzystwo celebryckie sobie załatwia poza kolejką szczepionki, no to część ludzi sobie pomyśli, jak to? To oni mogą na lewo, a ja muszę czekać, dawać mi tę szczepionkę. No myślę, że to jest
najlepszy marketing, jaki mógł się dokonać.
Tak, że to jest z punktu widzenia założeń rządu, polityki proszczepionkowej, to jest niezły marketing w wykonaniu tych celebrytów, aczkolwiek cała sprawa jest dosyć żałosna. Tak.
Ale nie odpowiedział pan na jedno z pytań. Czy powinniśmy stworzyć taką elitarną grupę osób, które są ważne dla kultury, dla sportu, dla polityki, dla gospodarki i taką grupę w pierwszej kolejności zaszczepić?
Nie, żadnego elitaryzmu, panie redaktorze. Każdy ma czekać na swoje miejsce w kolejce. Jedyny wyjątek, jaki można by ewentualnie zrobić, zakładając, że szczepionka to jest jakieś cudowne panaceum, a nie wszyscy są do tego wcale przekonani, nawet sporo Polaków nie jest do tego przekonanych. Więc jeśli już robić jakiś wyjątek, no to ewentualnie dla osób, co do których wiemy, że funkcjonowanie państwa jest szczególnie, są kluczowe, pełnią jakieś role w funkcjonowaniu państwa. To ewentualnie tak, ale generalnie wszyscy mają stać w
jednej kolejce.
W jednej kolejce, nie bez żadnego tam celebrytowania.
Czyli raczej panowie jesteście zgodni, że jedna kolejka dla wszystkich, a zasada,
tym
że...
Politycy lewicy tacy jak Leszek Miller. Tak. Tym politycy lewicy tacy jak Leszek Miller.
Albo Korwin-Mikke.
Trzeba przypomnieć, że pewna gradacja jednak zawodów nastąpiła. To, o czym mówiłem, tak, o kolejności szczepień, jest pewnego rodzaju usystematyzowaniem kolejki i w zależności od stanu zdrowia bądź potrzeb zawodowych, tak jak przed chwilą pan poseł mówił, to osoby pracujące, nie wiem, w energetyce, przy utrzymaniu tak zwanej infrastruktury technicznej, one będą jednak znacznie szybciej szczepione niż pozostała część populacji.
No bo przypomnijmy sobie, jak zakłady energetyczne czy polskie sieci energetyczne wręcz izolowały część pracowników niezbędnych do opieki nad krytycznymi miejscami tej infrastruktury, a ci ludzie przez 2 tygodnie bądź przez miesiąc mieszkali w warunkach całkowitego wyizolowania, nie wychodzili w ogóle po to, żeby ewentualnie ulec zarażeniu. Takie sytuacje były i tego rodzaju grupy jednak powinny być w miarę szybko szczepione.
Dlatego
i
uważam,
co się zgadzamy, to ten Narodowy Plan Szczepień również mówi.
Że nie powinno być osób ponad prawem, ale tak jak na przykład pan poseł Korwin, gdzie nie ma uprawnień, a powoduje wypadek, a nie ma prawa jazdy od kilkunastu lat.
To jest takie... nieprawda, panie pośle.
Ja mówię z doniesień prasowych.
No to proszę przyjąć do wiadomości, że uprawnienie jak najbardziej ma. Po prostu nie miał przy sobie ważnego prawa jazdy i tyle.
No to jak ważnego nie miał, no to nie ma uprawnień.
Choć nie, no ma uprawnienia. No tam jest bardziej zawiła sprawa, ale ma uprawnienia.
Okej.
W każdym razie egalitaryzm, jeszcze raz egalitaryzm, a w warunkach koronawirusa jest to sytuacja szczególna. I na zakończenie powróćmy do kwestii związanych ze szkołą. Zapowiedzi są takie, że od jutra ma być rozporządzenie, które będzie pozwalało młodzieży wyjść na dwór bez opieki rodziców, bo do dzisiaj taki zakaz obowiązuje. Panie pośle, Dariusz Piątkowski.
O które zabiegałem od dłuższego czasu, zresztą pan minister Czarnek również, uważamy, że no, dzieci powinny mieć także szansę na zażycie świeżego powietrza. Ostatnie kilka miesięcy konieczność przebywania przed monitorami komputerów, udział w nauce zdalnej na pewno nie służył takiemu zdrowiu, kondycji fizycznej. Warto, żeby dzieci, młodzież mogło oderwać się od komputera, od telewizora, aby mogły wyjść na podwórko. Tym bardziej, że galerie, w których ewentualnie młodzież mogłaby się gromadzić, są przecież zamknięte, więc warto, aby młodzież, nie czekając na powrót rodziców z pracy, mogła skorzystać z ferii, które się właśnie rozpoczęły. Mamy nadzieję, że będzie to pierwszy etap stopniowego odmrożenia szkół i powrotu do stacjonarnych zajęć. Jeżeli liczba zachorowań trzyma się stabilnie bądź będzie spadała, to powinny klasy 1-3 wrócić do szkół, do nauki stacjonarnej. Między innymi dlatego zdecydowaliśmy się na badania, na testy, na obecność koronawirusa wśród nauczycieli klasy 1-3, aby ten powrót był jak najbardziej bezpieczny.
Czyli mniej więcej 17 stycznia powinniśmy się spodziewać uruchomienia szkół dla najmłodszych. A co z resztą młodzieży?
Klasy maturalne, ósmoklasisty mogą mieć konsultacje, także stacjonarne w szkołach, a gdy będzie większa skala zaszczepień i będzie mniejsza liczba zakażeń, myślę, że będzie także możliwość stopniowego powrotu także pozostałej części uczniów do szkół.
Chciałbym, a studenci, panie ministrze, studenci?
Jak szybciej. Tutaj myślę, że będzie trochę później.
Czyli będziemy musieli poczekać, bo raczej panowie jesteście zgodni, to pytanie do Pawła Krutula i Roberta Winnickiego, jesteście zgodni, że im szybciej dzieci wrócą do szkół, tym lepiej.
Panie redaktorze, to nie, że jesteśmy opozycją, będziemy w czambu uderzali w rządy Prawa i Sprawiedliwości. Akurat z tą decyzją podpisuję się obiema rękoma, że to jest właściwa decyzja. Miejmy nadzieję, że dzięki tej decyzji nie będzie wzrostu zakażeń wśród dzieciaków. Uważam, że taką wiedzę minister edukacji posiada i jestem jak najbardziej za.
Czyli badamy nauczycieli, żeby wiedzieć, w jakim stanie zdrowia są, jakie mają poziom przeciwciał, a potem szczepimy i czekamy na uruchomienie szkół dla wszystkich.
Proszę państwa, no to jest dramat, jeśli chodzi o system edukacji. Mamy właściwie, zaraz będziemy mieli prawie cały rok szkolny, akademicki, mówiąc kolokwialnie, w plecy. Wszystkie typy szkół powinny jak najszybciej zacząć możliwie normalnie funkcjonować. Dzieci praktycznie na koronawirusa prawie że nie chorują, tak? Albo chorują bardzo nisko, objawowo, bardzo, bardzo łagodnie.
No ale ponoć przenoszą w większej skali.
Ponoć. To jest wszystko gdybanie. A ważne, żeby mówić jednak o tym, co mamy, co wiemy i co jest sprawdzone. I generalnie na miejscu panów ministrów rozważyłbym w tym momencie, co z tegoroczną maturą i co z kwestią przyjęć na studia. Dlatego, że po roku bez regularnej nauki ta matura będzie wyglądała dosyć dramatycznie, zresztą w zeszłym roku wyglądała słabo. Prawdopodobnie kryteria będą obniżane, maturalne, być może będą obniżane w związku z tym, żeby nie było pogromu wśród maturzystów. Natomiast w moim przekonaniu system powinien edukacyjny w Polsce wrócić do modelu, w którym o przyjęciu na studia decyduje oczywiście, że zdana matura, ale przede wszystkim egzamin wstępny. Po prostu na miejscu pana ministra Czarnka, na miejscu pana ministra Piątkowskiego mocno przymierzyłbym się do tematu powrotu egzaminów wstępnych na studia i dlatego, że wartość matury radykalnie, systematycznie i z roku na rok po prostu spada.
Dariusz Piątkowski, czy pan się zgadza z tym wnioskiem, czy nie? Proszę o komentarz.
Zdecydowanie nie. Także rektorzy uczelni wyższych wyraźnie wskazywali jeszcze wiosną ubiegłego roku, że mimo epidemii trzeba utrzymać egzamin maturalny jako egzamin zewnętrzny, ponieważ daje on możliwość porównywania przynajmniej części wiedzy i umiejętności uczniów, bez względu na to, czy uczniowie zdadzą to na 100%, czy na 70%, czy na 50%, to jednak w ramach tego rocznika będziemy mieli porównanie, w jakim stopniu ci uczniowie ten zakres wiedzy opanowali lub nie. I to daje szansę na taką w miarę sprawiedliwą rekrutację do szkół średnich. Przypomnę, że egzaminy wstępne, które jeszcze 15 lat temu funkcjonowały, budziły ogromne wątpliwości ze względu na wiele luk i prześlizgiwanie się, że tak powiem, osób, które niekoniecznie błyszczały wiedzą, a raczej znajomości i możliwością manewrowania. To dlatego w dużej mierze egzaminy wstępne na uczelnie zostały zrezygnowane i moim zdaniem nie powinniśmy do tego wracać, poza takimi specyficznymi egzaminami badającymi jakąś wiedzę, uzdolnienia w poszczególnych dziedzinach artystycznych, sportowych, tam gdzie jest potrzebna inna wiedza niż ta sprawdzona na maturze. Natomiast zdając sobie sprawę z mankamentów kształcenia na odległość, my już podjęliśmy kroki, które ograniczają zakres wiedzy, który będzie egzekwowany w tym roku na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym. Już w grudniu zostały ogłoszone oficjalne wyniki po konsultacjach zakresu materiału obowiązującego na obu typach egzaminów. Są szkoleni nauczyciele, tak aby ułatwili młodzieży przygotowanie się do tych egzaminów. Także my podjęliśmy już kroki wyprzedzające, biorące pod uwagę te mankamenty nauczania zdalnego i to, że odbywa się to już od kilku miesięcy.
No, czyli potwierdza pan, że matura się z roku na rok, ja zwłaszcza drastycznie teraz, dewaluuje.
Tak. Ale sam fakt wprowadzenia egzaminów wstępnych wcale nie zwiększy wiedzy tych uczniów. To od zaangażowania i nauczycieli, i uczniów zależy, jak dużą część tej wiedzy posiądą. Trzeba pamiętać, że ani polski rząd, ani jakikolwiek inny na świecie nie wywołał celowo epidemii. My w tej chwili po prostu próbujemy funkcjonować w miarę normalnie w różnych dziedzinach życia, także i w szkolnictwie, dostosowując się do warunków epidemicznych. Tak jak mówiłem, także chciałbym, aby młodzież i dzieci jak najszybciej wróciły do nauczania stacjonarnego. Mamy nadzieję, że ten stopniowy powrót do szkół rozpocznie się już od 18 stycznia.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Tutaj byliśmy wszyscy zgodni, że szkoła powinna zacząć funkcjonować tradycyjnie jak najszybciej. Dziś naszymi gośćmi byli posłowie PiS Dariusz Piątkowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dziękuję bardzo. Zdrówka życzę i szczepmy się. Do widzenia.
Oraz Konfederacji Robert Winnicki.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Powrotu do normalności.
Wszystkiego dobrego i panom, i wszystkim naszym słuchaczom w nowym roku. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.